Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Gościem rozmowy dnia Radia Poznań jest redaktor portalu Defense24 Antoni Walkowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie.
Według informacji waszego portalu, według informacji Polskiej Agencji Prasowej, jutro ma zostać podpisana umowa na dostawę i produkcję czołgów K2. Czarne Pantery mają być produkowane w Polsce. Dlaczego nie w Poznaniu?
W gruncie rzeczy składa się na to kilka aspektów. Pierwszą sprawą jest fakt, że Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu, które są zakładem o długiej historii, jeżeli chodzi o przemysł pancerny, nigdy nie były zakładem produkcyjnym. Tutaj, z tego co mi wiadomo, szefostwo WZMOT-ów doszukiwało się takiej możliwości, żeby mieć swój produkt, mieć swoją linię produkcyjną i żeby w ten sposób partycypować jako członek grupy kapitałowej PGZ i polskiego przemysłu obronnego w wzmacnianiu naszej obronności. Natomiast z drugiej strony gliwickie zakłady Bumer-Łabędy, które są tutaj przedmiotem zainteresowania i przypuszczalnym miejscem montażu końcowego, a potencjalnie także produkcji tych czołgów, bo należy pamiętać, że ten proces będzie następował etapowo. Owe zakłady mają zdecydowanie dłuższą tradycję, jeżeli chodzi o produkcję czołgów, aczkolwiek dla porządku należy zaznaczyć, że ostatnie czołgi opuściły gliwicki zakład wiele, wiele lat temu. W związku z tym to będzie tak na dobrą sprawę wznowienie produkcji, a nie kontynuowanie i przejście na nową generację sprzętu.
Za poprzedniej ekipy rządowej szef MON Mariusz Błaszczak mówił, że to Poznań będzie tym miejscem, że tutaj wszystko jest, żeby taką linię produkcyjną stworzyć. Jednak to się zmieniło w tym krótkim czasie. Myśli pan, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o doświadczenia tych obu zakładów, czy może coś jeszcze zdecydowało?
Jeżeli chodzi o czynniki polityczne, tutaj wolałbym się nie wypowiadać, bo nie czuję się kompetentny, żeby tutaj w tym wymiarze to skomentować. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no tutaj można powiedzieć, że to może być częścią szerszego planu, jeżeli chodzi o sanację Bumer-Łabędy. Bo należy pamiętać o tym, że o ile Bumer-Łabędy jest zakładem, który w przeszłości produkował czołgi, był bardzo prężnie działający, wiele maszyn, które było produkowane w Polsce na licencji radzieckiej, było eksportowanych na cały świat praktycznie, to jednak jest to zakład, który w dużej mierze dzięki czy przez politykę kolejnych ministerstw obrony narodowej niestety po prostu zwyczajnie podupadł. Wiele kompetencji, które w tym zakładzie było, po prostu przestało funkcjonować. Poza tym wiele elementów polskiego przemysłu obronnego także zostało, że tak powiem, wygaszonych. No tutaj dość przytoczyć warszawskie zakłady PZL Wola. Ja jako warszawiak pozdrawiam zresztą z miasta stołecznego. Tutaj muszę zaznaczyć, że akurat wolskie zakłady dostarczały silniki do tego typu czołgów i to dzisiaj byłoby absolutnie unikalne kompetencje do tego, żeby uruchomić albo produkcję licencyjną, albo remonty jednostek napędowych w naszym kraju. I tego typu przykładów jest więcej. Natomiast odnoszę wrażenie, że tutaj ten taki szerszy plan sanacji, jeżeli chodzi o Bumer-Łabędy, może także wynikać z kwestii gospodarczych. Bo proszę zauważyć, że dzisiaj mówimy o tym, że w Europie przesiadamy się z samochodów spalinowych na elektryczne. Wiadomo, że zarówno Wielkopolska, jak i Górny Śląsk stoją przemysłem motoryzacyjnym w dużej mierze będącym we własności zagranicznego kapitału, który tutaj produkuje swoje części zamienne, który tutaj prowadzi różnego rodzaju działalność produkcyjną. Więc można domniemywać, że jest to część szerszego planu aktywizacji zawodowej ludzi, którzy potencjalnie po prostu będą opuszczali i będą zwalniani z górnośląskich fabryk po to, żeby zatrudnić ich w zakładzie Bumer-Łabędy. Należy pamiętać, że to nie jest w tym momencie nic nadzwyczajnego, bo w Niemczech otwartym tekstem mówi się o tym, że tego typu ruchy będą wykonywane. Jeżeli chodzi o Poznań, trudno mi tutaj powiedzieć, należy też pamiętać o tym, że Poznań, który także jest przecież głównym ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, jednocześnie jest miastem, w którym jest bardzo niskie bezrobocie, jest bardzo wysoka konkurencja o pracownika, więc przypuszczam, że to także może mieć pewnego rodzaju wpływ.
Ale to nie jest też tak, że tylko i wyłącznie Bumer-Łabędy będzie zaangażowany w ten projekt. Pewnie inne spółki PGZ-u będą brały udział i to już pewnie pytanie bardziej do decydentów, czy z Wielkopolski też coś do tych K2 będziemy dokładać.
Bez wątpienia, natomiast ze swojej strony mogę powiedzieć, że jest spora szansa, że zarówno WZMOT-y, jak i zakłady takie jak WSK Kalisz będą w stanie dorzucić swoją cegiełkę do projektu K2 w Polsce. Bo należy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy spojrzy pan na całość kosztów związanych z zakupem czołgu, to znaczy cena zakupu, cena transportu, cena pozyskania części zamiennych, cena stworzenia zaplecza serwisowego i logistycznego, cena utworzenia zaplecza szkoleniowego, środki bojowe, paliwo. Gdyby wziął pan pod uwagę wszystkie te koszty, to cena zakupu sprzętu wojskowego średnio wynosi około 1/3 tej kwoty. I dlatego, jeżeli na przykład dzisiaj mówimy o tym, że czołka 2, jego zakup i utworzenie zaplecza kosztuje X, to łączna kwota, którą w toku 30-40 lat modernizacji, eksploatacji wyda Ministerstwo Obrony Narodowej na utrzymanie tego sprzętu, wynosi 3X. To oznacza, że zarówno WZMOT-y, jak i inne zakłady mają spore pole do popisu, jeżeli chodzi o utrzymanie tego sprzętu, dlatego że należy tutaj pamiętać, że tutaj akurat troszeczkę pozwolę sobie wyprzedzić pańskie pytanie. Utrzymanie tego sprzętu, jego serwisowanie będzie częścią kontraktu wykonawczego, który ma zostać jutro podpisany w Gliwicach. W konsekwencji jestem więcej niż przekonany, że Poznań jako zakład, który dysponuje bardzo pokaźnymi kompetencjami, jeżeli chodzi o remonty, modernizację sprzętu pancernego, czego WZMOT-y dowiodły na modernizacji i, przepraszam, remontach czołgów Leopard 2. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że Poznań będzie w tym partycypował. W związku z tym, o ile produkcja czy linia montażowa, linia produkcyjna będzie znajdowała się w Gliwicach, no to WZMOT-y po prostu będą musiały najzwyczajniej w świecie dołączyć do tego łańcucha dostaw z bardzo prostej przyczyny, ponieważ to tego wymagają moce przerobowe i liczba tych maszyn, która będzie w Wojsku Polskim.
Przypomnijmy też naszym słuchaczom, że Poznań ma jeszcze jeden bardzo ważny produkt, czołg Abrams. Myśli pan, że tutaj, jeśli chodzi o WZMOT-y w Poznaniu, możemy spodziewać się w przyszłości no chociażby modernizacji Abramsów? Już nawet nie mówię o ponizacji tych amerykańskich czołgów. Czy Stany Zjednoczone na to by się zgodziły?
Trudno jest powiedzieć, czy by się zgodziły. Należy pamiętać o tym, że czołg M1 Abrams występuje w wielu odmianach, które są dostosowane do wymagań użytkownika, które są dostosowane do lokalnej specyfiki. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości WZMOT-ów w kontekście programu Abrams, tutaj jestem akurat optymistą, bo należy pamiętać o tym, że obok 250 fabrycznie nowych Abramsów w wariancie M1 A2 SEP V3, z góry przepraszam za te alfanumeryczne skrable, natomiast no niestety tak wygląda kwestia oznaczeń sprzętu wojskowego. Tych 250 fabrycznie nowych pojazdów to są wozy, które są w aktualnie produkowanej wersji zarówno dla użytkownika pierwotnego, czyli US Army, jak również dla użytkowników eksportowych państw partnerskich, takich jak Australia. Natomiast oprócz tego Wojsko Polskie pozyskało 116 egzemplarzy w wariancie M1 A1 FEP, znowu alfanumeryczne skrable, i to są pojazdy, które były używane, zostały poddane kapitalnemu remontowi fabrycznemu w Stanach Zjednoczonych i te pojazdy z czasem, zgodnie z planem, mają zostać dostosowane i gruntownie przebudowane do tego najnowszego standardu, w którym pozyskaliśmy również pojazdy. Więc odnoszę wrażenie, że WZMOT-y będą mogły tutaj odegrać istotną rolę, tym bardziej, że zakład podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z producentem czołgu M1, czyli firmą General Dynamics Land Systems, z amerykańskim producentem tego czołgu, który jest również operatorem fabryki w Limie w stanie Ohio, gdzie te czołgi są produkowane.
Przeczytałem, że do 2030 roku mamy mieć w polskiej armii ponad 1000 czołgów. Po co dużo nam tych maszyn? Pytam jako laik. Mówi się, że to jest tak naprawdę sprzęt do ofensywy, do ataku, do ruszania do przodu.
Tu się nie do końca zgodzę, dlatego że czołgi są bardzo potrzebne także w działaniach obronnych. Należy pamiętać o tym, że niezależnie od, nazwijmy to, różnego rodzaju mniej lub bardziej uzasadnionych opinii o dronizacji pola walki, o autonomizacji różnego rodzaju systemów uzbrojenia, dzisiaj wciąż dla czołgu nie ma alternatywy z bardzo prostej przyczyny, ponieważ jako ciężko opancerzona platforma, która dysponuje wysokociśnieniową armatą, może udzielać bezpośredniego wsparcia piechocie, może udzielać siłom zmechanizowanym i innym elementom na polu walki lepiej niż jakakolwiek inna platforma. Myślę, że dość znamienny jest fakt, że w tym momencie zarówno strona ukraińska, jak i strona rosyjska w konflikcie rosyjsko-ukraińskim produkują nowe czołgi, pozyskują nowe czołgi, potrzebują więcej czołgów i to, biorąc pod uwagę to, jak dzisiaj wyglądają realia działań wojennych, myślę, że to jest dość znamienne, że kraje te nie decydują się na przykład tylko i wyłącznie na produkcję dronów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię przydatności do działań zarówno ofensywnych, jak i defensywnych, to tutaj akurat nie mam co do tego wątpliwości, ponieważ Ukraińcy aktywnie korzystają z tego sprzętu w działaniach defensywnych i czołgi są po prostu zwyczajnie potrzebne. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię liczby tych maszyn w Wojsku Polskim, to należy pamiętać o tym, że gdy przyjrzymy się całokształtowi reform i modernizacji technicznej sił zbrojnych RP, no to tutaj widać, że największy nacisk jest zdecydowanie kładziony na wojska lądowe. Oczywiście ja jako analityk obronności troszeczkę utuskuję na to, że wojska lądowe mają taki absolutny prymat, jeżeli chodzi o kierunki modernizacyjne, nad też innymi rodzajami sił zbrojnych. Tutaj w szczególności patrzę na marynarkę wojenną, która od 28 lat czeka na nowe okręty podwodne pozyskiwane w ramach programu Orka. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę priorytety NATO, nasze położenie geograficzne, a także siły i środki, którymi dysponują nasi sojusznicy, wydaje się, że akurat kierunek wojsk lądowych jest tutaj w dużej mierze uzasadniony. No bo proszę zwrócić uwagę, gdyby doszło do jakiegoś hipotetycznego rosyjskiego uderzenia w kierunku zachodnim, w momencie, gdy Polska znalazłaby się na linii ognia. W takich okolicznościach musimy mieć pewnego rodzaju stalową ścianę, która będzie stanowiła odpór dla rosyjskiego natarcia. I w tym wymiarze akurat tutaj wojska lądowe są bezcenne. I pierwszym wsparciem, które do nas powinno przyjechać z zachodu, to będzie wsparcie w postaci jednostek lotniczych, które będą przylatywały tutaj z zachodniej Europy, być może będą bazowały w Polsce i tutaj będą nam udzielały w tej formie wsparcia z powietrza, jak również środków, które będą przekazywane drogą morską. Tutaj akurat kluczową rolę mają do odegrania marynarki wojenne. W konsekwencji tutaj fakt, że w ten sposób doszło do pewnego rodzaju podziału kompetencyjnego w NATO, tego naturalną konsekwencją jest to, że w tym momencie inwestujemy w wojska lądowe. A biorąc pod uwagę rządowe plany do zwiększenia liczebności wojska do około 300 tysięcy żołnierzy, do zwiększenia liczby jednostek wojskowych do 6 dywizji, no tutaj można odnieść wrażenie, że taka liczba jest słuszna, aczkolwiek no, z tego co wiemy, tutaj akurat generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego, przekazuje, że trwają na przykład eksperymenty dotyczące szczegółowych struktur. Nie wiemy, czy na przykład w każdym batalionie pancernym będzie 58 pojazdów, czy będą i 44, plus dodatkowe wozy wsparcia, które zapewnią, będą takimi mnożnikami siły, zapewnią rozpoznanie, wsparcie na polu walki, będą w stanie wspierać czołgi po to, żeby one mogły efektywniej wykonywać swoje zadania. Więc obecnie wydaje się, że te liczby, które są pozyskiwane, są adekwatne do zapotrzebowania, natomiast nie ulega wątpliwości, że inne rodzaje sił zbrojnych, inne rodzaje wojsk lądowych również mają bardzo poważne zapotrzebowanie i ten proces się nie skończył, on potrwa jeszcze wiele lat.
Antoni Walkowski z portalu Defense24 był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam miasto Poznań.
No, Państwu życzę dobrego dnia.
Poranne rozpoznanie.